Moi drodzy, jak my powinniśmy być wdzięczni Jezusowi za to, że możemy czytać Jego Słowo, że możemy otwierać Biblię, że to Słowo do nas przemawia, że jest czymś niezwykłym, że jakby nie poruszamy się w tej rzeczywistości, która nas otacza tak po omacku, ale że Jezus zostawił swoją prawdę, która zmienia nasze życie. I każdy fragment Bożego Słowa, kiedy otwieramy, czytamy, jest naprawdę niezwykły. I na pewno jest tak, że każdy z nas ma jakieś ulubione swoje fragmenty Bożego Słowa. Coś, co dotyka szczególnie jego serca. Takie fragmenty, do których bardzo chętnie wracamy, często wracamy. Są pewnie też fragmenty, które mniej jakby poruszają może nasze serce. Ale są też fragmenty takie, które znamy na pamięć, które moglibyśmy w nocy obudzić się i je wypowiadać. Czyż tak nie jest? Więc są takie fragmenty, które poruszają bardzo nasze serce, które znamy na pamięć. I jednym z takich fragmentów jest werset z Ewangelii Jana, 3:16. Jest to pierwszy werset z tego, co ja kojarzę, który się nauczyłem na pamięć, który znałem na pamięć, który mogłem wyrecytować. Ten werset brzmi tak, 3:16. Ewangelii Jana 3:16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy czytam Ewangelię Jana i dochodzę do tego fragmentu, to uwierzcie mi, że wcale nie muszę wpatrzeć się w tekst. Znam go doskonale. Pytanie, które należy sobie zadać w tym miejscu, to czy naprawdę rozumiem ten werset? I czy ten werset, ta prawda, o której mówi Jezus, jest częścią mojego życia? To jest pytanie. Ten piękny werset umiejscowiony jest w takim niezwykłym dialogu Jezusa z nauczycielem żydowskim Nikodemem. I chociaż może znamy ten werset bardzo dokładnie i na pewno niektórzy z nas mają nawet na kubku w kuchni napisany ten werset, albowiem Bóg tak umiłował świat. Ja chyba miałam koszulkę kiedyś z tym napisem. To jest tyle głębi, że ja byłem naprawdę zaskoczony, jakie niesamowite treści Jezus tutaj chce przekazać. Zobaczcie, że Nikodem przychodzi do Jezusa. Z pewnością jest to człowiek bogobojny, człowiek takim o wrażliwym sercu na Boże sprawy. Fakt, że właśnie przychodzi do Jezusa w nocy, jako sami nauczyciel, i z szacunkiem zadaje Jezusowi pytania, świadczy o jego otwartości, o jego otwartym sercu. W 3:2 czytamy. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział takie słowa, one są bardzo ważne. Mistrzu, czy rabbi, czy nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. On miał pewną otwartość. Nie rozumiał jeszcze osoby Jezusa Chrystusa, ale jego pytanie świadczy o tym, że był człowiekiem otwartym. I czytamy później dalej ten dialog i widzimy, że Jezus wiele ważnych rzeczy w nich porusza, wiele ważnych słów powiada. Wśród nich mówi na przykład o konieczności nowonarodzenia się. 3:3. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus więc mówi, że nie ma żadnej możliwości, aby wejść do Królestwa Bożego, jeśli człowiek się na nowo nie narodzi z ducha, całkowicie nie zmieni swojego życia, swojego postępowania i nie porzuci całkowicie swojego starego życia. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale Żydzi w tamtych czasach nowonarodzenie kojarzyli z konwersją poganina na Żyda. To był człowiek, który się nawraca z pogaństwa na judaizm, był człowiekiem, który się nowo narodzał. Nikodem słyszał, że dla niego samego jest ta potrzeba, aby zmienił swoje życie, swoje postępowanie, swoje myślenie, swoje całe dotychczasowe życie i on tego nie rozumie. Dlatego Jezus dalej w 7 mówi, nie dziw się, że ci powiedziałem, że musicie się na nowo narodzić. I dalej mówi do Nikodema, że to, o czym świadczymy, jest samą prawdą. Bo mówimy o tym, co widzieliśmy, ale tego nie przyjmuje, Jezus mówi. Jest problem. Mówi, nie przyjmujecie prawdy, chociaż ona jest świadectwem, ona jest zaświadczeniem prawdy. Jest jeszcze jeden problem, że jeżeli o tych rzeczach nie jesteście w stanie zrozumieć, czy pojąć, czy przyjąć, to jak uwierzycie, jak będę wam mówił o niebieskich rzeczach? Jezus mówi. Następnie Jezus mówi do Nikodema bardzo ważną rzecz, bardzo kluczową. Mówi o postaci Syna Człowieczego, którym dzisiaj troszeczkę się zajmiemy. Jest to werset 13, 14 i 15. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To, o czym Jezus mówi z tego fragmentu, to mówi niezwykłe rzeczy, ale mówi w kontekście Syna Człowieczego. Czy my w ogóle rozumiemy, kim jest Syn Człowieczy? My to kojarzymy z Jezusem, oczywiście. Ale kim był, kim jest dla Żydów? Syn Człowieczy. O co chodzi? Dlaczego Syn Człowieczy? Nie zastanawialiście się czasami? Oczywiście ważne jest, żeby przeczytać cały ten fragment. My tego nie będziemy robić, bo to on jest tutaj parę kazań trzeba by było powiedzieć. Ale kiedy skupimy się na tej całej rozmowie Nikodema z Jezusem, to zauważymy, że tam jest pewna centralna myśl przekazana. Pewna centralna prawda. To prawda jest, że Bóg dał Mesjasza w celu zbawienia, czy wybawienia każdego człowieka. Każdego człowieka. I posłuchajcie jeszcze raz. Jezus mówi, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz dalej jest kontynuacja. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg swojego Syna na świat, aby potępić, ale czy lecz, aby świat był przez Niego zbawiony. Centralną myślą jest zbawienie, jest wybawienie. Jezus tą prawdę podkreśla w kontekście Syna Człowieczego, postaci Syna Człowieczego. Oczywiście, kiedy weźmiemy do ręki Stary Testament, który był doskonale znany w tamtych czasach dla nauczycieli żydowskich, szczególnie jak Nikodem, on mógł kojarzyć, na pewno mógł kojarzyć z dwoma księgami. Księga Daniela i Księga Ezechiela. Werset wcześniej, w 13 werset mówi tak. A nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Jezus w wielu fragmentach, w szczególności w Ewangelii Jana, chce ukazać siebie ludziom, tym, którym zwiastuje, do których mówi, których naucza, jako Syn Człowieczy. Szczególnie Jan, apostoł Jan to przedstawia. Pytanie, czy ludzie w ten sposób postrzegają Jezusa? Czy przyjmują Go jako Syna Człowieczego? Jeszcze raz, nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko ten, który wstąpił z nieba. Te słowa oznaczają, że ta postać Syna Człowieczego nie jest pochodzenia ziemskiego. On nie pochodzi z ziemi, nie jest człowiek urodzony z ziemi, ale pokazuje, jaka jest jego tożsamość, jakie jest jego pochodzenie. On jest tym, który wstąpił z nieba i nikt nie był w stanie wstąpić do nieba, jak tylko Syn Człowieczy. To oczywiście my, czytając, pokazuje tą prawdę, że Jezus nie pochodzi z ziemi, że Jego pochodzenie nie jest ziemskie. Mimo, że się urodził na ziemi, Jego postać jest niebiańska. I musimy o tym pamiętać. To jest taki kontekst, wprowadzenie. Ale dlaczego ta postać jest tak ważna w tym fragmencie w ogóle? W koncepcji, można powiedzieć, żydowskiej, Syn Człowieczy jest typem sługi Mesjasza, ale też typem Mesjasza, któremu jest dana wszelka władza i wszelka moc. Zobaczmy, co o Synu Człowieczym pisze Daniel. W 7 rozdziale, w 13 wersecie ma Daniel widzenie. Widziałem też w nocnym widzeniu, oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieczego. Przyszedł aż od Odwiecznego i przeprowadzono go przed Niego. Bardzo ważny werset. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyły Mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a Jego królestwo nie będzie zniszczone. Teraz Jezus mówi, że Syn Człowieczy, którego pochodzeniem jest niebo, nikt nie wstąpił do nieba, jak tylko Syn Człowieczy, ma przynieść zbawienie. I ma być ratunkiem dla wszystkich ludzi. Ma być kimś, kto jest dany w celu zbawienia. O tym mówi właśnie ten fragment. Ale nie przyszedł tylko, aby dać wolność, ale też dać życie, dać wyzwolenie z niewoli, których ludzie niestety są pogrążeni. Więc kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że Bóg posyła swojego Syna, swojego Mesjasza, można powiedzieć, Syna Człowieczego na świat, aby przyniósł Królestwo Boże, aby uwolnił od grzechu, aby dał coś zupełnie nowego, coś niezwykłego. Dał wolność, która może stać się udziałem wszystkich ludzi. I teraz Jezus, chcąc podkreślić tą prawdę, poświadczyć również przez, co jest bardzo ważne w kontekście rozmowy właśnie z Nikodemem, tą tradycję Tory, mówi do Nikodema w 14 wersecie, a jak Mojżesz, czyli odwołuje się do Mojżesza, wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest bardzo ważny fragment, o który tutaj Jezus mówi. Odwołuje się do pewnego fragmentu, który był dobrze znany, doskonale znany. Ten fragment mówi, to jest w ogóle czwarta księga Mojżeszowa, czyli Księga Liczb. Ten cały fragment w tej księdze mówi o nieposłuszeństwie Izraela. O tym, że Izrael był nieposłuszny Bogu, jakby nie spełniał jego oczekiwań. Bóg wyznaczył dla niego jakąś drogę, a oni zboczyli z tej drogi i popadli w grzech. I konsekwencją tego, że zboczyli, że odeszli od Pana, że nie wyszli naprzeciw jego oczekiwań, było to, że Bóg zsyła na nich sąd. Tam na pustyni był sąd nad Izraelem. Sąd w postaci jadowitych węży, które kąsały Izraela i powodowały śmierć. I zobaczcie, że w 21 rozdziale, 6 wersecie czytamy takie słowo. Zesłał więc Pan na lud węże jadowite, które dokąsały i pomarło wiele osób z Izraela. Wiecie, tam oni szemrali przeciwko Panu, zbuntowali się, zgrzeszyli i Pan wezwał sąd. Pan powiedział dosyć. Ale kiedy lud przyszedł do Mojżesza i czytamy o tym w 7 wersecie, kiedy zaczął pokutować i mówi, zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw Panu i przeciw Tobie, módl się do Pana, aby oddalił te węże, Bóg polecił Mojżeszowi co zrobić. Wziąć miedzianego węża, sporządzić węża miedzianego i aby umieścił go na drzewcu. Czytamy w 8 wersecie. Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu i stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył. Więc Mojżesz miał zrobić, uczynić tego węża miedzianego, miał go podnieść, wywyższyć i umieścić na drzewcu tak, żeby każdy Izraelita, którego wąż ukąszy, mógł spojrzeć i został uratowany czy wybawiony. Była wymierzona kara. Zobaczcie, ta kara nie została cofnięta wcale. Był określony sąd i Izraelici ginęli. Ale Bóg też dał ratunek w postaci tego węża. Nie cofnął tych węży, one nie znikły, ale dał drogę wyjścia. Powiedział, że jeśli ktokolwiek spojrzy na niego, może się uchronić od kary i może uniknąć tego. Jezus mówi, że Syn Człowieczy tak samo musi być wywyższony, musi być tak samo wyniesiony, przyjęty jako jedyny sposób ogłoszenia zwycięstwa.
Amen.
Jedyny sposób, jako jedyna droga uwolnienia od grzechu, od śmierci, od sądu Bożego. To jest to, o czym Jezus chce powiedzieć, że Syn Człowieczy jest jedynym ratunkiem od Bożego sądu. Więc co Bóg robi? Posyła jednorodzonego Syna na świat, aby każdy, kiedy na Niego spojrzy, później dowiemy się, znaczy to spojrzenie, aby mógł uniknąć kary, która stała się faktem, która jest, która ciąży na każdym człowieku, absolutnie na każdym człowieku. Zobaczmy jeszcze raz. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus podkreśla ważną rzecz, że to jest wiara w Syna Człowieczego, który został posłany na świat. Jako absolutnie jedyna droga do tego, żeby człowiek mógł być uratowany. Jedyna droga, aby naprawić tą relację z Ojcem. Nie ma innej drogi. To było celem Syna Człowieczego. Tak właśnie postrzegali Żydzi Syna Człowieczego, Mesjasza, sługi, który ma przynieść Królestwo Boże, który ma odnowić relację z Ojcem i który ma dokonać wybawienia, uratowania. Oprócz Daniela, również w księdze Ezechiela, to jest bardzo ważne, jest takie nawiązanie do Syna Człowieczego, które zresztą do dzisiaj jest bardzo dobrze znane przez Żydów. Jest tam pewien obraz, typ Mesjasza zawarty w całej tej księdze. Sam Ezechiel w całej księdze jest nazywany wielokrotnie, bodajże ponad 80 czy 90 razy jako Syn Człowieczy. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę. To, co ważne, to, że Ezechiel, czy jego prorokowanie było w kontekście wygnania i niewoli Izraela. Izrael był w niewoli, był w wygnaniu, był w sytuacji, w której nie chciał się znaleźć. Był w sytuacji, kiedy sąd Boży już nastał. Ezechiel prorokował do ludzi, którzy odwrócili się od Pana. Konsekwencją było to, że chwała Pańska opuszcza świątynię. Nie było już Pana pośród nich. Izrael został wygnany, ale pośród tych wszystkich rzeczy Ezechiel mówi o tym, że Boży sąd nie będzie trwał na wieki. Że Pan nie odwrócił się na wieki od nich. Ale jest pewna droga wyjścia. Jest droga wyjścia. Pośród wielu, wielu, oczywiście nie będziemy ich czytać, wielu zapowiedzi Ezechiela, on cały czas jest nazywany Synem Człowieczym. W 37 rozdziale Księgi Ezechiel opisuje wizję Doliny Wyschłych Kości, w której zapowiada zjednoczenie i wskrzeszenie umarłego Izraela. Ukazuje, że w sposób ponadnaturalny coś się wydarzy, że Izrael ożyje. I to też nie chodzi o to, żeby będzie wskrzeszenie fizycznie, tylko wskrzeszenie duchowe. Posłuchajcie, 37:3. I powiedział do mnie, Synu Człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie, prorokuj o tych kościach i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan, Bóg do tych kości. Oto sprawię, że wstąpi was tchnienie i ożyjecie. Nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. Oblekę was skórę i włożę w was tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Panem. Zobaczcie, że musimy wiedzieć kontekst tego wszystkiego, tych słów wypowiedzianych. Izrael jest jak suche kości. Jest w rozproszeniu. Jest sąd Boży totalny. Ale Bóg mówi przez Ezechiela jako Syna Człowieczego, mówi, ożyjecie w cudowny sposób. Powstaniecie. I tam, gdzie jest śmierć, ma przyjść życie. To, co jest umarłe, ma powstać do życia. Dalej Ezechiel na przykład opisuje w 40 rozdziale i dalej, że będzie świątynia, nowa świątynia, do której chwała Boża powraca, w której ofiary są wznawiane i ziemia ludu Izraela jest odnowiona. Ale prorok, Syn Człowieczy prorokuje nie tylko o takim fizycznym jakiejś przemianie, ale mówi o tym, że serca ludzkie zostaną przemienione. Znamy fragment 36 rozdziału, doskonale go znamy, tylko czasami czytamy go nie w kontekście, ale wyrywamy. 24 rozdział, a ja przeczytam wam szerszy kontekst, żebyście zrozumieli. Zobaczcie, co Bóg mówi przez Syna Człowieczego. Zbiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści, oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków. I dam wam nowe serce i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom, będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Bóg mówi to do Izraela. Ja wiem, że czasami my to mówimy, że Izraela nie ma, że my jesteśmy teraz Kościołem, że to dotyczy nas, ale to jest nieprawda. Bo część proroctwa już się wykonała, kiedy Bóg mówi, zbiorę was ze wszystkich ziem. I te słowa są ewidentnie do tego, że Bóg coś uczyni dla Izraela, że coś się dokona, coś niezwykłego, coś, co już miało początek swój. A więc mówi, że włoży Pan w ich serca, wnętrza, nowe serca, że da im nowego ducha do wnętrza. Dzieje apostolskie, kiedy czytamy, czyż nie jest tak? Ale kiedy czytamy dalej księgę Ezechiela, zobaczymy, że na tym się to nie kończy. Że Ezechiel prorokuje, że i narody znajdą miejsce w odnowionym Królestwie Izraela. Że będą jakby jedną stajnią, jedną trzodą pańską, że również ci, którzy są z pogaństw, są z narodów, zostaną włączeni do Izraela. To jest niezwykłe. A ziemia, moi drodzy, i to obiecuje też Ezechiel, będzie rządzona przez sługę Dawidowego, który będzie panował nad wszystkim. I nad wszystkimi. 37 rozdział, 24 werset. Mój sługa Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza. Zarówno Izraelczycy, jak i poganie. Będą chodzić według moich sądów i będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je. I zamieszkają w tej ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, czyli Izraelowi, w której mieszkali wasi ojcy. Będą w niej mieszkali, a oni i ich synowie i ich synowie, ich synów aż na wieki, a mój sługa Dawid będzie ich księciem na wieki. To wszystko, kiedy, wiecie, Żydzi znali bardzo dokładnie tych księgi. To wszystko sprawia, że oni kojarzyli Syna Człowieczego z tym, który prorokował nie tylko do ludzi, którzy mieli powrócić z niewoli babilońskiej, żeby miał odtworzyć jakby Izraela na nowo, coś zupełnie innego stworzyć, już taki duchowy Izrael jakby miał powstać. Ale ma przesłanie dotyczące czasów ostatecznych, gdzie Mesjasz miał wyzwolić z niewoli świata i miał umożliwić wszystkim wejście do Królestwa Bożego. Syna Człowieczego więc kojarzono z Mesjaszem i tak powinniśmy my kojarzyć, który właśnie tego dokonał, który to wykonał i który, jak prorokował Daniel, jest w obecności samego Jahwe, a któremu dano władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody, języki służyły mu. Jego władza, władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. Tak właśnie myślano o Synu Człowieczym. Dlatego Jezus mówi te głębokie prawdy w kontekście postaci Syna Człowieczego. I jeszcze raz przeczytajmy 14 werset. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, w Syna Człowieczego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie w taką postać Mesjasza, tego Syna Człowieczego. Ten Syn Człowieczy został posłany na świat, aby, tak jak mówi werset 15, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale doświadczył prawdziwego życia, życia wiecznego. Natomiast jeśli nie uwierzymy w Mesjasza, zginiemy. I to jest bardzo ważne, bo sąd Boży na nas ciąży. Tak jak stało się to z Izraelem, którego kąsały jadowite węże. Jeśli odrzucimy tego, którego Bóg posłał, nie ma dla nas ratunku. Ale jeśli odpowiemy wiarą, że został nam darowany Syn Człowieczy, nam, każdemu człowiekowi, to jaki będzie tego wynik? Nie zginiemy, ale będziemy mieli życie wieczne. Ponieważ mamy potwierdzenie w następnym wersecie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest centralna myśl tej całej rozmowy. Jest potwierdzenie, że Bóg umiłował świat, dlatego dał swojego Syna, aby nie zginął żaden człowiek, ale miał życie wieczne. Jeśli moglibyśmy ten fragment zobaczyć w języku greckim, który był oryginalnie napisany, to zobaczylibyśmy, że ten werset odnosi się do pewnej całości. Jego nie można wyrwać i napisać sobie na koszulce, bo będzie niepełna prawda. Nie można tylko na kubku go mieć. odnosi się on do całego stwierdzenia, a tym stwierdzeniem jest to, że Bóg dał swojego Syna jako jedyną drogę, jako jedyny sposób zbawienia człowieka. Nie ma innej drogi. Bóg posłał swojego Syna i to jest jedyną drogą, jedyną możliwością i to jest Jego wyrazem miłości do człowieka, że posłał swojego jednorodzonego Syna jako jedyną drogę. Po raz kolejny jest to potwierdzone w tym wersecie. Czyli Jezus jest jedynym, w którym jest zbawienie, w którym człowiek może znaleźć prawdziwe uwolnienie, prawdziwą wolność, może znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna jako jedyny sposób ratunku dla człowieka. A w związku z tym, że Boża miłość nigdy nie jest bierna, nigdy nie jest obserwująca, ale jest czynna, to możemy mieć pewność o rezultat, czyli zbawienie. Czyli to, że Bóg mówi prawdę, że On potwierdza, bo On posłał swojego Syna. On uczynił coś. Jego miłość nie jest w takiej stagnacji, bo my czasami możemy powiedzieć, że coś miłujemy, kogoś miłujemy, ale jesteśmy zupełnie obojętni wobec tego. Ale Bóg nie jest obojętny. On zadziałał, On dał swojego Syna. Kolejny aspekt, który jest ważny w tym całym fragmencie, to jest to, że jest to prawda, że Mesjasz nam został dany jako pewne przymierze, które Bóg zawarł z nami. Przymierze zbawienia, w której człowiek jakby nie ma swoich 5 groszy, ja bym tak powiedział. Czyli, że jakby to nie człowiek tu wykonał robotę w cudzysłowie, bo to nie człowiek sprawił, że jesteś zbawiony, bo nikt się nie może zbawić, ale całkowicie to zbawienie pochodzi od Boga, który posyła Syna Człowieczego, który posyła Mesjasza, abyśmy doświadczyli, abyśmy po prostu przyjęli to. Ale uwierzyli, że to jest ten jedyny ratunek dla mnie. Jedyny, nie mam innego. Następny werset zresztą to trochę uszczegóławia, ponieważ Jezus mówi, bo Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Jakby celem było zbawienie. Jeszcze raz podkreślę. Zobaczcie, że Bóg nie posyła Mesjasza, Syna Człowieczego, aby przyszedł z potępieniem do życia. Aby pokazał ci palcem grzech i byś nie przyniósł sądu. Oczywiście to jest mowa o pierwszym przyjściu, bo później przyjdzie jako Syn Człowieczy, który ma wszelką władzę i wtedy wszelkie kolano się zegnie i odbędzie się sąd. Ale te pierwsze posłanie Syna Bożego na świat nie było po to, żeby potępić. Jego celem było zbawić. Aby się był zbawiony, był uratowany. Wiecie, to kiedy to czytam wszystko, kiedy to rozważam, to mi się mieści w głowie. Wiecie, czasami my się, chrześcijanie, przyzwyczajamy do tego, takiej prawdy, bowiem Bóg tak umiłował świat. I czy my tym żyjemy tak naprawdę na co dzień? Czy żyjemy tym, że Mesjasz został mi dany, darowany? Dla mnie osobiście, nie dla kogoś, dla mnie osobiście. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do najważniejszej z naszego punktu widzenia części. Ponieważ Jezus mówi tak, 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest kwestia, że kto nie uwierzył, już został potępiony. To, co mówiliśmy, Sąd Boży już jest. Jeśli nie przyjmujesz, to właściwie już jesteś potępiony. Stawiasz się w miejscu, w którym jesteś potępiony. Wiara w Mesjasza, w Syna Bożego, który został nam dany, ma uchronić nas właśnie przed tym sądem. Ale jeśli ktoś nie uwierzył, już został potępiony. Dlaczego? Dlaczego został potępiony? Już został potępiony. Kto nie uwierzył? Bo nie uwierzył w imię Jeszua. Czyli Bóg zbawia. Bóg posyła swojego Syna. Nie uwierzył w to. Bóg zrobił wszystko. Posłał swojego Syna. Jeżeli człowiek to odrzuca, już jest potępiony. Bo co? Bo ma jakiś ratunek? Bo pójdzie do Częstochowy i tam zasłuży? Czy jest jakiś ratunek w Jezusie poza Jezusem? Czy gdziekolwiek jest ratunek dla człowieka, który trwa w grzechu? Czy jest? Wskażcie mi.
Ale bracie Pawle, oni też mówią, że wierzył. W Jezusa wierzył. Mhm. No jakoś
właśnie
trzeba tak
dlatego do tej najważniejszej części przechodzimy. Tak. Teraz właśnie do tej najważniejszej. Czy uwierzyli w imię Jezusa, Jeszua, czyli że Jezus zbawia, że Jezus, że Bóg posłał swojego Syna, Syna Człowieczego, jednonarodzonego, jeszcze podkreślone, to znaczy nie ma innego Syna Bożego niż ten jeden. Jednorodzonego. Posłuchajcie, bo to jest takie, te słowa są bardzo ważne w Ewangelii. Nie ma takiego innego. Jest tylko On, tylko ten jeden. Światłość już przyszła, ale dalej w 19 wersecie mamy i właśnie to, co Janek pytasz. Lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Na tym polega potępienie, że światłość przyszła, że ludzie potrzebowali wyjść, jakby zobaczyć swoje życie i wyjść z tej niewoli grzechu, z tej ciemności, ale nie chcą być strafowani. Nie chcą nic zmienić. Nie chcą, żeby ta ciemność, która im przynosi przyjemność, z tego płyną jakieś korzyści, była zmieniona. Jeśli będę trwać w tym i nic z tym nie zrobię, nie odpowiem na to, co słyszę, nie odpowiem na tą prawdę, że Bóg posłał swojego Syna dla mnie, dla mojego zbawienia, jestem już potępiony. Zobaczcie, że my urodziliśmy się na tym świecie w grzechu, w niewoli grzechu. Jesteśmy poddani cielesnej naturze. Moja cielesna natura potrzebuje przemiany. Ja potrzebuję przemiany. I kto tą przemianę może dać? Kto może ją uczynić? Kto może mnie wyciągnąć z ciemności? Jestem pod wpływem grzechu, jak Izrael upłaszony przez węża. Ale Jezus mówi, że przez wiarę w Syna Bożego, w Syna Człowieczego, może się to zmienić. Ale to, co ważne, o czym Jezus mówi, aby rozpoznać w Nim Mesjasza. Aby zobaczyć to, kim Jezus jest naprawdę. Kim jest Syn Człowieczy i w jakim celu przyszedł. Dla mnie, dla mojego życia. Więc jest coś do zrobienia. Jest, aby uwierzyć w Niego, aby zapragnąć odwrócić się od grzechu i przyjść do Jezusa w celu pragnienia zmiany mojego życia, takiej zmiany myślenia. To, o czym Jezus mówi dla Nikodema. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Jest ważne, abyśmy rozpoznali w Nim tego, kim On naprawdę jest. A wtedy objawi się w naszym życiu swojej chwale, swojej mocy i swoim zbawieniu. A więc konieczność jest jakby nowonarodzenia, zmiany myślenia. I kiedy to się dokona, stajemy się nowym stworzeniem, następuje przemiana. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 17 wersecie mówi tak. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Dzięki temu, tej przemianie, nie realizujemy już swoich własnych, cielesnych celów, ale reprezentujemy Boże Królestwo tutaj na ziemi. Żyjemy zupełnie nowym życiem. Wszystko staje się nowe. Nowość życia w naszym życiu. I Królestwo Boże w naszym życiu się objawia. Jest widoczne. Zobaczcie, jeszcze raz wrócę do tego ważnego fragmentu, że Bóg poprzez Mojżesza wywyższył męża na pustyni, dając jedyną drogę zbawienia od pewnej śmierci. Ci, którzy w ufności z Izraela przyjęli tą Bożą drogę zbawienia, czyli uwierzyli Bogu, że tak się stanie i spojrzeli na tego węża, zostali uratowani. Ich ciała od mocy śmierci zostały uratowane. I zobaczcie, że tak jak został wywyższony wąż na pustyni, musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, mówi Jezus. A więc wiara w Syna Człowieczego, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg umiłował tak świat, że swojego Syna jednorodzonego dał jako jedyną drogę wybawienia, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co jeśli człowiek nie przyjmie tej drogi? Jeśli powie, że to jest w jakiś taki sposób głupi. Ja nie wierzę w to. Co jeśli Izraelita nie spojrzał na tego węża? Powiedział, że to jest bez sensu. Ginął. Biblia mówi, że jeśli nie spojrzał, nie doświadczył uzdrowienia. Bóg dał jedyną drogę. Bóg dał jedyną drogę. I to, co jest niezwykłe dla mnie w tej całej historii, to to, że patrząc na tą sytuację, kiedy patrzę na historię Izraela tam na pustyni, to, co było dla nich powodem śmierci, czyli grzech, a właściwie te węże, stało się czymś, co dało im wybawienie. Czyli wąż, postać węża została przybita do drzewca. Zobaczcie, to jest niezwykłe, ale zobaczcie też, co Paweł w liście do Galacjan mówi, w 3 rozdziale, 15 wersecie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, aby, tak jak napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. On za nas stał się przekleństwem. Wiecie, zresztą jeszcze 5 rozdział, 21, 2 listu do Koryntian, on bowiem tego, czyli Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, czyli na krzyżu, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Patrząc na Jezusa, patrząc na krzyż, widzimy jakby swój grzech. To, co Jezusa zaprowadziło tam na krzyżu Golgoty na śmierć. To jest moja własna natura cielesna. To jest mój grzech, to, co spowodowało śmierć Mesjasza. I teraz patrząc na krzyż, widzisz swój grzech, czy widzisz czyjś grzech? Widzisz to, co ciebie ukąsiło, czy widzisz to, co kogoś ukąsiło? Widzisz konsekwencje grzechu? Patrząc na krzyż, czy widzisz to, co doprowadziło na krzyż Mesjasza, Syna Bożego? Moi drodzy, ważne jest, aby bez pośredników, każdy z nas przyszedł i spojrzał na śmierć, na to, co przybiło Jezusa do krzyża. Tam w Izraelu, na pustyni, nikt nie mógł powiedzieć sąsiadowi, kiedy ukąsił go wąż, no weź pójdź za mnie i spojrzyj na tego węża. Ale to jest, wiecie, to, o czym Jezus mówi, to jest bardzo osobista rzecz. To jest pomiędzy tobą a nim. To ty musisz uwierzyć. To ty musisz uwierzyć, że Syn Boży przyszedł dla ciebie, aby ciebie wybawić, aby dać ci nowe życie. Czy to nie chodzi o to, żeby popatrzeć tylko na postać Jezusa, który został ukrzyżowany, Jezusa jako Mesjasza. Tak wiecie, tak spojrzałem. Ale chodzi o takie osobiste uznanie Go jako Pana, jako Zbawiciela, jako Syna Człowieczego, jako Wodza i Zbawiciela, któremu jest dana wszelka władza i wszelka moc i który może mnie uratować. Mnie! Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że Bóg Jezusa szczególnie wywyższył. 2 rozdział listu do Filipian, 9 werset. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i uwaga, i darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Mowa tu oczywiście o Jezusie Chrystusie. Obdarzy Go imieniem, które znaczy więcej niż wszelkie inne imię. Jeszua, czyli Bóg zbawia. Zapamiętaj to, Bóg zbawia. Bóg dał mi Mesjasza. Bóg posłał swojego Syna dla mnie. I w tym imieniu, to imienie znaczy dużo więcej niż wszelkie inne imię. Dlatego, że Bóg dał Jezusa jako sztandar zbawienia nie tylko dla Izraela, ale dla narodów, dla każdego człowieka, dla wszystkich. Potwierdził to, kiedy Go skrzesił z martwych, czyli pokazał, to nie był żart, tak powiem. To nie był żart. Wywyższony został prawicą Bożą jako wódz i jako Zbawiciel. Zresztą Piotr potwierdza to w swoim kazaniu, w dzień Pięćdziesiątnicy mówi, że będąc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Wywyższony Mesjasz. Czyli Bóg potwierdził, że mówi prawdę. Że to, co powiedział, mówi prawdę. Że to On jest jedyną drogą. Jedyną drogą dla człowieka. Czy wszyscy jednak widzą to naprawdę, że Jezus jest ratunkiem? Że Jezus jest ratunkiem. Że Jezus jest ratunkiem dla mnie. Wielu ludzi patrzy na Jezusa i co tam widzi? Kogo widzi? Bez uznania Go absolutnie, że jest Panem, Zbawicielem, że jest Synem Człowieczym, że jest Mesjaszem. Jezus nie przynosi zmiany. To, że ja o tym wiem, to co mi to da? Ja mogę wiedzieć o tym, kim jest Jezus dla mnie dzisiaj, osobiście. Czy jest namaszczonym Synem Człowieczym, który miał przynieść ratunek, który miał przynieść wybawienie, który miał przynieść wyzwolenie z ciemności grzechu? Kim On jest naprawdę? Wiecie, kiedy przeczytam dokładnie Ewangelii Jana, zobaczymy, że jednym z problemów Żydów, czyli przywódców religijnych, było to, że nie przyjmowali Jezusa jako Syna Człowieczego. Nie uznawali Go. Zobaczcie, że Nikodem, jak czytaliśmy na początku, przychodzi do Jezusa i mówi: wiem, że jesteś posłanym przez Boga nauczycielem, bo nikt by takich cudów nie mógł czynić. Jesteś nauczycielem, jesteś od Boga. Ale czy myślał, że jest Mesjaszem? Dlatego Jezus mówi: musisz się na nowo narodzić. I mówi mu, kim jest. Mówi mu, kim jest. Ukazuje, że nie jest nauczycielem. Oczywiście był też nauczycielem, ale jest kimś zupełnie o wiele, wiele bardziej, że się nawet w głowie nie mieści. To, co możesz dzisiaj zrobić, droga siostro, drogi bracie, to spojrzeć na Jezusa tak, jak Izrael spojrzał na miedzianego węża. Czym jest to spojrzenie? Jest wiarą w Jezusa Chrystusa, Amen. Syna Bożego, jako Mesjasza, jako jedynego Zbawiciela do mojego życia, jedynego, który może przynieść mi ratunek, jako jedynego, który może mnie uwolnić z grzechu i wyprowadzić mnie z ciemności. Jeśli jestem w takiej sytuacji dzisiaj, to jest dla Ciebie odpowiedź. Jest Syn Boży, Jezus Chrystus, posłany dla Ciebie, posłany dla mnie, aby dać mi wolność, aby dać mi prawdziwe życie i aby patrzeć z wiarą na dzieło krzyża, którego Jezus dokonał tam na krzyżu. Dla mnie, dla mojego życia, ja muszę przyjść osobiście do Niego. Muszę zobaczyć, kim jest. I muszę uwierzyć w to, że Bóg tego dokonał dla mnie. Z miłości posyłając swojego Syna. Nikt za Ciebie tego nie uczynił. Więc, droga siostro, drogi bracie, nie zwlekaj, bo chodzi tu o Twoje życie. Nie chodzi tu nawet o życie kogoś. O Twoje życie tu chodzi. Widzisz takiego Jezusa? Przyjdź do Niego dzisiaj. Ustańmy, zawołaj do Niego.